literacki.
Cześć, witamy w raporcie literackim. Jakub Próżniak,
Katarzyna Grzyb,
Aleksandra Brzezińska.
I dzisiaj sobie porozmawiamy o literaturze amerykańskiej, czyli chyba dosyć popularnej, znanej literaturze, tak mi się wydaje przynajmniej.
To się okaże na pewno popularnej wśród nas, bo każdy z nas coś z tą literaturą ma wspólnego.
Ja na przykład mam przeliczone wszystkie swoje przeczytane książki z różnych krajów i chociaż staram się czytać głównie literaturę polską, to jednak literatury amerykańskiej mam przeczytanej najwięcej.
O proszę, rekordzistka. A ty Jakubie, jak to u ciebie wygląda?
A ja nie liczyłem nigdy, z ilu krajów mam co przeczytane.
Ja też.
Więc trudno mi się wypowiadać.
Ale
akurat
jednak sprawdzam, jak, z jakiego kraju pochodzi autor, bo to, często wpływa na odbiór też literatury, prawda?
Mhm. Znaczy, aczkolwiek ja chyba mam z amerykańskiej trochę mniej niż z polskiej chyba trochę więcej.
No, jednak patriotyzm, co?
Nie, studia.
No, niestety tak. Fantastyka, którą głównie czytam, ma do siebie to, że ci najwięksi twórcy są ze Stanów, więc to samo w sobie już sprawia, że po nią sięgam po prostu.
A czy to nie jest, Kuba, tak, że, bo też mam wrażenie, że jednak polskiej literatury czytam najwięcej, to nie jest tak, że jednak no, czytamy najwięcej polskiej, ponieważ jest nam najbliższa, tak? No, mówi o naszych problemach, o problemach naszego kraju, o tym, co tutaj się dzieje często. Są również odnośniki kulturowe.
No ale wiesz, jednak literatura amerykańska jest dosyć uniwersalna, można by powiedzieć.
Tak,
bo
ale
ona jest obejmuje swoim jakby tutaj dorobkiem praktycznie wszystkie kultury świata, można by powiedzieć. No bo emigranci, którzy też tworzą literaturę amerykańską, pochodzą z innych krajów często, mają korzenie w innych krajach. No i teraz oni przekazują do literatury amerykańskiej cząstkę kultury z innych okręgów kulturowych. I teraz
tak, to prawda. I tutaj możemy płynnie przejść do pierwszego autora, artysty, bo Bob Dylan jest właśnie takim artystą, który czerpie z różnych kultur, ale jednak ta jego twórczość jest osadzona w kulturze amerykańskiej, bo odwołuje się do wielu problemów, które są zakorzenione w kulturze amerykańskiej. Między innymi niesprawiedliwość społeczna czy segregacja rasowa. Z każdą płytą Dylan też zmienia swoje, czasami nawet potrafił zmienić głos, ale też zmienia problemy, których dotyka. Też warto zaznaczyć, że Dylan jest no, legendarnym piosenkarzem, chociaż w Polsce nie jest tak bardzo popularny i nie jest tak bardzo znany, co mnie zdziwiło, ale robiąc research przed audycją, okazało się, że Dylan, mimo tego, że jest sławny na całym świecie, to w Polsce tak nie do końca.
Ale o tym też mówił Filip Łobodziński, ponieważ udało mi się kiedyś zrobić z nim wywiad. I właśnie jakoś, z jakiej racji w ogóle zrobiłem z nim wywiad? Ponieważ Filip Łobodziński przetłumaczył teksty Boba Dylana, zamieszczone w książce Duszny Kraj. W ogóle Filip Łobodziński też śpiewa jego teksty w zespole Dylan.pl, ale to już jest jakby.
Ale odsyłamy, bo to tak, będzie to jest bardzo ciekawe też uzupełnienie tego.
Oczywiście, oczywiście. Ale też go właśnie wtedy spytałem, czy Dylan jest w Polsce znany.
Znane jego nazwisko, natomiast niewiele poza tym. Mam nadzieję, że i ta książka, i płyta, i to wszystko, co robimy wokół tego, to zmieni, dlatego że w konsekwencji Nobla jest większe zainteresowanie, zaciekawienie, zaintrygowanie nawet, bym powiedział, żeby to nie zabrzmiało tak, że wszyscy nagle chcą poznać Dylana. Raczej chcą się może dowiedzieć na przykład, co to jest właściwie, czym to się je. Bo gdyby nawet dziś pójść na ulicę dowolnego miasta w Polsce i poprosić o podanie tytułów 5 piosenek Dylana, to myślę, że z trudem można by znaleźć osoby, które by z takiego egzaminu wyszły pomyślnie. Nie jest znany. Wie się o nim, być może się wie, że to jest ktoś ważny, wie się, że to jest artysta, który niewątpliwie stoi na jakimś pomniku, ale dlaczego tam stoi i na czym polega jego rola w kulturze, nie tylko w kulturze popularnej, ale w ogóle w kulturze współczesnej, to tej wiedzy na pewno nie ma. Mam nadzieję, że choć trochę to zmieniamy.
Te tłumaczenia, te teksty, które tutaj są zawarte w tym zbiorze, to dalej jest Dylan, czy może to jest bardziej Łobodziński, zainspirowany Dylanem?
To jest i Dylan, i Łobodziński, bo to zawsze jest tak, że kiedy odbieramy, czytamy, czy słuchamy przekładów, to słuchamy tłumaczy, czytamy tłumaczy. Kiedy słuchamy Szekspira ze sceny, to słuchamy Szekspira wyrażonego językiem jego tłumacza. Barańczaka, Sity, nie wiem, Ulricha Paszkowskiego, Kamińskiego, Słomczyńskiego. Ponieważ tłumaczenia, przekłady literackie, to są dzieła literatury, języka, na który ta literatura jest tłumaczona. To już nie są dzieła tamtej literatury oryginalnej. Zresztą tu przypomnę, to często to powtarzamy z znajomymi tłumaczami, że polska literatura u swoich źródeł ma dzieło tłumaczone właśnie. Psał też Dawidów Jana Kochanowskiego. To jest tłumaczenie z Biblii. A to jest jeden z takich pomników, które stoją u podstaw polszczyzny, u podstaw literatury polskiej. Podobnie Giaur Bajrona w przykładzie Mickiewicza. No to są dzieła literatury polskiej, choć są przekładami. To, że to są przekłady, to w niczym nie ujmuje ich polskości. I dlatego oczywiście Dylan w moim tłumaczeniu jest Dylanem Łobodzińskiego. Bo Dylan Dylana jest po angielsku i najlepiej śpiewany przez niego, ponieważ to, o tym pisze w posłowie do tej książki, że na pełny kształt utworu Dylana składa się nie tylko muzyka, nie tylko słowa, ale też sposób ich wykonania. To są utwory, które przede wszystkim powinny funkcjonować w czasie i to poprzez wykonanie, poprzez obcowanie nadawcy z odbiorcą. Ale ja nigdy nie ukrywam, to jest Dylan Łobodzińskiego. Ten Dylan przemawia moimi słowami, choć staram się, żeby one były maksymalnie wierne. Wierne duchem często, jeżeli nie jest to słowo po słowie takie samo. Dla mnie ważna jest istota danego utworu i styl, w jakim on jest napisany. Staram się zachować styl i istotę. Nawet jeżeli czasem zmienię jakiś obraz, jakąś metaforę, to wszystko podporządkowane jest temu naczelnemu celowi, żeby uzyskać utwór, który będzie wywoływał w polskich słuchaczach czy czytelnikach podobne wrażenie, jak najbardziej podobne do tego, jakie wywiera utwór oryginalny na słuchaczach, czytelnikach z kręgu języka angielskiego.
A czy któryś z tych tłumaczeń jest dla pana najważniejsze, które są zawarte w tej książce?
Zdecydowanie tak. Co najmniej dwa teksty, czyli Oj tam stara, tak sobie krwawie i Tęskny rzeso pod ziemi, uważam za teksty bardzo ważne dla mnie, jako dla tłumacza, ponieważ rzeczywiście one nawet przez niektórych były uważane za nieprzetłumaczalne. Wydaje mi się, że zdołałem uchwycić to, co w nich jest istotne i nawet pozostając dość blisko oryginału, a jednocześnie mieszcząc się we frazie w sposób taki, że to się naprawdę da zaśpiewać do muzyki Dylana i wszystko się zgadza. One nie kłamią wobec oryginałów, nie są tutaj żadną ściemą. I te są dla mnie ważne. Ważny jest dla mnie utwór W szarych pętach Dżdżu Tangled Up in Blue, bo ja w ogóle bardzo lubię tę piosenkę i ona jest też w szczególny sposób skonstruowana, bo tam się narracja zmienia osobę co parę zwrotek. I niezmiernie lubię ten utwór i wydaje mi się, że też udało mi się historię, która jest tam opowiedziana, przekazać w sposób dość zgrabny i taki, że świetnie się tego słucha i to potwierdzają też ludzie na koncertach swoją reakcją. Jest jeszcze jeden utwór, który niezwykle wysoko cenię jako utwór oryginalny i wydaje mi się, że bardzo ładnie został oddany jego przeze mnie, znaczy, że udało mi się. Mnie przekonuje mój własny przekład, to jest utwór Bez słowa, Ain't Talking, on się nazywa w oryginale. Długi utwór, dość trudny w tym sensie, że mówi o sprawach niewesołych, ale większość utworów Dylana mówi o sprawach niewesołych i zauważam na koncertach, że choć jest to utwór powolny, długi i może się wydawać monotonny, to budzi naprawdę duże, bardzo entuzjastyczne reakcje. Zdobywamy ogromne brawa po tej piosence, więc przekonałem się poprzez odbiór, że to jest ważny utwór. Znaczy, sam w niego wierzyłem, ale myślałem, że to tylko ja w niego wierzę, a się okazuje, że ludzie też.
Wspominaliśmy o książce Duszny kraj. Ja tutaj mam ją nawet na stole i przyznam wam szczerze, że okładka już zachęca do tego, chociaż nie powinno się oczywiście oceniać książki po okładce, ale już okładka zachęca do tego, żeby...
Ale to można chyba ocenić.
Tak, ja ją oceniam i jest bardzo intrygująca i myślę, że warto taką pozycję sobie kupić, żeby znalazła się w naszej biblioteczce. W mojej na pewno się znajdzie, bo tutaj pożyczyłam egzemplarz od redaktora Jakuba.
Proszę. Proszę bardzo. Znaczy ja też jeszcze dodam, że to jest, jeżeli mówimy o poezji, to często mamy przed oczami jakiś cieniutki tomik wierszy, który jest ledwo widoczny na półce, a to jest jednak dosyć spore tomiszcze. Znaczy, może nie jest jakieś tomiszcze typu encyklopedia, Ale myślę, że jakby ktoś spojrzał tylko tak po grzbiecie na okładkę, to by nie powiedział, że tam są wiersze.
Tak, bo to jest ponad 100 utworów, które znalazły się przecież na tak dużym dorobku płytowym Dylana, który jest artystą wszechstronnym. I wracając jeszcze do tej twórczości, do twórczości Dylana, bo to jest artysta o tyle ciekawy, o ile ciężki do sklasyfikowania, bo nie można powiedzieć, że to jest artysta bluesowy, artysta rockowy, bo w jego twórczości, tak jak już wspominałam też, z każdą płytą, różne wpływy muzyczne się przewijają. I tak można znaleźć zarówno folk, jak i rock, też bardzo duże wpływy bluesa. Można nawet odnaleźć rytmy reggae na co niektórych utworach i na niektórych płytach.
Ale to chyba nie za rytmy reggae dostał Nagrodę Nobla, nie?
Nie. Często pada, jeżeli chodzi o twórczość Dylana, pada takie sformułowanie, że on tworzy piosenki z tekstem. Nie wiem, czy wy też coś takiego zauważacie, ale mi trochę brakuje takich artystów jak Bob Dylan, bo teraz być może to jest moje błędne przekonanie, ale takie mam i chcę się z wami nim podzielić.
Proszę bardzo.
Dziękuję. Że teraz większy nacisk kładzie się na jednak muzykę. Na to, żeby ta melodia, może nie tyle, że była skoczna, ale żeby jednak w to ucho wpadała.
Tak, była taka prosta, no nie? Że łatwo ją powtórzyć, łatwo do niej zaśpiewać. Mm-hmm. I nad tekstem też się nie musimy skupiać, bo nie jest tak prosty, że nam od razu wpadnie w ucho.
Tak, i właśnie brakuje mi tych piosenek z tekstem. No może trochę...
Po prostu brakuje ci piosenek z treścią, bo są teraz masz piosenki z samą formą, które nie są wypełnione treścią.
No zwłaszcza na polskim rynku, no brakuje mi takiej Osieckiej na przykład. Mm.
Ja ostatnio słuchałem w radiu i krytykowałem praktycznie każdą piosenkę po kolei, bo miała beznadziejny tekst.
Ale akurat to, Kuba, to nie jest miarodajne w twoim przypadku, bo ty bardzo duże rzeczy krytykujesz. Ale...
Nie. Boba Dylana nie będę śmiał krytykować, szczególnie w tym tłumaczeniu, bo jak sobie przeczytałem te wiersze albo jej posłuchałem, no to w śpiewanym wykonaniu to są bardzo wpadające w ucho i takie z sensem, tak, że ten sens nie jest zatracony.
No właśnie, taki odwieczny problem. Czy piosenka może być wierszem? Czy wiersz może być piosenką? No okazuje się, że tutaj co do tego były spory też, bo w 2016 roku, jak Bob Dylan otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, no to były spory, bo było bardzo dużo osób, które twierdziły, że jak to, piosenkarz? Jak może dostać się nagrodę w dziedzinie literatury. No a te teksty, jeżeli się czyta, nawet to świetne tłumaczenie na język polski, to rzeczywiście to nie są takie pioseneczki. To jest tam każde słowo ma siłę rażenia i słuchasz piosenki, do tego jeszcze dochodzi muzyka, więc kolejny ten poziom wtajemniczenia, więc ten tekst jeszcze opatrzony tą muzyką, no to dużo bardziej trafia do człowieka.
No, oczywiście.
Zgadzacie się.
Tu jasne. Można tylko jeszcze przypomnieć to, co już mówił Filip Obłodziński, że no właśnie na całość utworów Dylana składa się nie tylko ten tekst, ale też i ta muzyka, jak i wykonanie, które on tworzy.
Tak, Łobodziński miał bardzo trudne zadanie do wykonania, bo tam nie tylko chodzi o rym, tam nie tylko chodzi o układ strof, ale tam jeszcze...
Czy akcentów nawet,
tak,
bo to też trzeba...
Tak, właśnie tam jeszcze wchodzi kwestia akcentów. Bardzo dużo jest takich smaczków, które Dylan w bardzo taki genialny sposób to stworzył i ciężko jest to tak przetłumaczyć na język polski.
No ale udaje się.
Ale udało się, udało
znaczy, ja Łobodzińskiego cenię jako tłumacza, szczególnie jako tłumacza jeszcze piosenek Georgesa Brassensa czy Liaka. To jest po prostu, według mnie, fenomenalnie są przetłumaczone. Mhm. No oczywiście Brassensa znam trochę lepsze też tłumaczenia czasem, ale...
Ale wracajmy do Boba Dylana, bo jeszcze chciałabym kilka...
Jeszcze byś chciała?
Jeszcze bym coś chciała dodać, bo ja jestem zafascynowana tym artystą i no nie tylko ja. I świadczyć może również o jego dorobku fakt, że był wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość, między innymi słynną nagrodą Grammy, ale też otrzymał Oscara za utwór Things Have Changed. To był utwór, który został stworzony do filmu Cudowni Chłopcy. Dla nas, jako dla miłośników literatury oczywiście, no to najważniejszą nagrodą była ta nagroda jednak Nobla, która, jak już wspominałam wcześniej, okazała się punktem spornym, punktem zapalnym, bo nie do końca wszyscy się zgadzali z tym werdyktem, ale jednak faktem jest, że Bob Dylan otrzymał tę nagrodę. Też warto zaznaczyć, że twórczość Boba Dylana wpłynęła na mentalność wielu pokoleń, bo on nie pisał piosenek prostych, pisał piosenki o aktualnych wydarzeniach też, tak jak już wspominałam wcześniej, o segregacji rasowej, ale też były piosenki nawiązujące czy do wojny w Wietnamie, czy do innych problemów społecznych. Też bardzo dużo pisał o wolności, że często jesteśmy zniewoleni, mimo tego, że żyjemy w czasach, wydawałoby się, pokojowych. No oczywiście teraz ta aktualna jego twórczość, no bo ta wcześniejsza nie była w czasach pokojowych, tylko w czasach wojny. I chciałabym się odwołać do utworów, które na mnie wywarły największe wrażenie. Między innymi jest to utwór Blowing in the Wind. To piosenka, która, tak jak mówiłam, każde słowo w niej ma dla mnie znaczenie i ja, jak słuchałam jej za pierwszym, za drugim, za trzecim razem, to starałam się odnaleźć jakieś dodatkowe znaczenia. No bo też są różne spory, jeżeli chodzi o interpretację, ale piosenka jest o tyle dobra, o ile ponadczasowa, bo powstała w 1963 roku i powstała w czasie walki o prawa obywatelskie i o równość. Ale jak słucham jej teraz, jak posłuchałam jej wczoraj, to czy tak wiele zmieniło się od roku 1963? No z pewnością, ale też są sytuacje, kiedy jednak nasze prawa nie są do końca przestrzegane i musimy zawalczyć o to. Więc piosenka jak najbardziej aktualna.
Może zrobimy teraz taką przerwę właśnie z tą piosenką.
Dobrze.
I powrócimy za chwilę. Co wy na to?
Jestem na tak.
No to przerwa. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Before it's washed to the sea, how many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. No to już mówiliśmy, znaczy Kasia już mówiła o segregacji rasowej Ja tu mam taką książkę właśnie w tę tematykę nawiązującą. To jest książka Blisko domu Erskina Caldwella. Książka, która właśnie opowiada o takiej segregacji rasowej, o takim podejściu białych ludzi do murzynów i murzynów do białych ludzi. To jest pozycja o tyle właśnie ciekawa, że ona powstała już wiele, wiele lat temu. Tu mam wydanie z 85 roku, tak? Takie stare polskie wydanie. No ale oryginał jeszcze pochodzi...
Jeszcze cena jest 80 zł tak, za egzemplarz.
Tak, no ale oryginał angielski jeszcze jest wcześniejszy. W każdym razie, to jest książka, która właśnie opowiada o tych takich relacjach. Na początku to się wydaje, że to jest taki zwykły romans, tak, że jest biały mężczyzna, żeni się z białą kobietą, no ale ma kochankę mulatkę. No i się wydaje, no dobra, zostali przyłapani, tak, no i...
Historia miłosna.
Tak, no wydaje się to, mi się to wydawało przynajmniej tak na początku, jak taki zwykły romans. Właściwie już chciałem odłożyć tę książkę, ale że jest dość krótka, to się przekonałem, może doczytam do końca. I bardzo dobrze zrobiłem, ponieważ w trakcie całej akcji tej powieści dzieje się wiele rzeczy. Właśnie z tego wydarzenia, tak, z tego przyłapania kochanków białego mężczyzny i mulatki, dzieje się w ogóle jakaś akcja niespodziewana, po prostu zostałem oskarżeni o mieszanie rasy i teraz jest też wniosek o to, czy ich aresztować, czy nie. Oczywiście jako biały mężczyzna, no to on nie może zostać aresztowany. I teraz tam jest wiele takich różnych kombinacji, które oczywiście jest potem jakieś morderstwo, które z tego wynika, nie powiem czyje, nie powiem kogo, ale dosyć brutalne. I teraz ta cała powieść pokazuje całą taką sytuację też mentalną w takiej małej miejscowości amerykańskiej właśnie w tym okresie już po wojnie secesyjnej dawno, tak, że już jakby sytuacja nawet nie tyle niewolników, co właśnie zwykłych murzynów, tak, no bo już niewolników nie ma, ale nadal to jest takie jeszcze nie do końca równe, nie do końca jest takie, nawet jest wypowiedź pewnej murzynki, takiej starej murzynki, która mówi, ale biali mają rację, że to nawet tej świadomości mentalnej tych czarnoskórych ludzi jest takie coś, że oni są gorsi. Oni nawet się temu nie sprzeciwiają.
Bo to są takie schematy, jak przez tyle lat wmawiano ludziom, że są rasy lepsze i gorsze, to ciężko jest też tak to wyplenić z umysłu, z świadomości ludzkiej.
Tak. I to też pokazuje według mnie tę całą mentalność, tę małą miasteczkową. Szczególnie taki ten trochę męski szowinizm, że właściwie każdy to akceptuje, że mężczyzna chodzi sobie, je obiad, kolację u żony, tak, u swojej białej żony, a nocą, praktycznie każdą nocą, no, chodzi do swojej czarnej kochanki. Więc to jest powszechne w tej miejscowości, akceptowalne, przynajmniej tak w tej ta powieść to pokazuje. I to też przedstawia taką ciekawą właśnie diagnozę może społeczną taką, co to jest tak... Tę mentalność właśnie, tę małą miasteczkową amerykańską początku XX wieku.
A to też jest ciekawe, że tak wychodzi się od szczegółu, czyli od tej sytuacji, od tego romansu, tak? I później do ogółu, czyli do kondycji społeczeństwa, tak?
No, całego, można to tak oczywiście to wszystko zrobić, że no, to jest tylko w Palmyrze tak się stało, coś tam, to jest tylko fikcja autora, no, ale jednak... Erskine Caldwell, pisząc tę powieść, no, bazował na jakichś jednak doświadczeniach, które były rzeczywiście, więc mówię, to pokazuje taką rzeczywiście tę małą miasteczkowość. Szczególnie ten główny bohater, który jest też taki trochę dziwny, no bo on chce wyjechać, ale właściwie nie, no bo tu jest mój dom, tak, tu znam wszystkich ludzi w tym mieście, mimo że ktoś mu grozi tam śmiercią, no ale znam tego człowieka, tak, a w obcym mieście bym nikogo nie znał. To też pokazuje właśnie taką małą miasteczkowość.
Na całe szczęście ta sytuacja czarnoskórych trochę się zmienia w Stanach, przynajmniej takie mam wrażenie po literaturze, bo na przykład w ciągu ostatnich chyba 2 lat nagrodę Hugo, czyli najważniejszą nagrodę w powieściach fantastycznych, zdobyła czarnoskóra autorka za powieści, pierwsza powieść to jest Piąta pora roku, druga powieść Wrota obelisków to jest jej kontynuacja i głównymi bohaterami tych książek są bohaterzy czarnoskórzy. Więc też w temacie... No trochę się to powoli zmienia, tak? Bo to jest chyba pierwsza w ogóle czarnoskóra autorka, która zdobyła tą nagrodę.
Nie, no na szczęście zmieniło się diametralnie. Tak. No tutaj nie możemy nawet porównywać tych czasów, bo to kamień milowy. No jednak mieliśmy również prezydenta czarnoskórego, więc tak. Na całe szczęście ta mentalność się zmieniła.
Tak, no się zmienia, ale też może zmienimy już książkę, bo ja tu już poleciłem Caldwella blisko domu. Ale ty, Ola, jeszcze coś masz, prawda? Jakąś książkę amerykańską godną polecenia.
Która mogłaby nas zainteresować.
Tak, ale może najpierw zacznijmy od autorki tej książki, bo tak jak na początku audycji wspominaliście, wielu autorów amerykańskich ma swoje korzenie gdzieś za granicą. I ta autorka urodziła się w ZSRR, wyjechała do Stanów i tak naprawdę uznajemy ją za amerykańską autorkę. We wszystkich encyklopediach jest podawana jako Amerykanka, no ale nie urodziła się w Ameryce. I mowa tu o Ayn Rand, twórczyni filozofii obiektywizmu, czyli filozofii, nie będę się tutaj za długo nad tym rozwodzić, w każdym razie to jest taka filozofia typowo amerykańska, w której liczy się dość mocno sukces, liczy się dość mocno takie egoistyczne, ale zdrowe egoistyczne podejście do rzeczywistości. I w swoich powieściach Rand właśnie starała się je przekazać, to znaczy jej powieści były obrazem jej filozofii, tak jakby. I książkę, którą właśnie chciałabym wam polecić, to Atlas zbuntowany, czyli naprawdę opasły tomiszcze, bo mające około 1000 stron.
Dlaczego polecasz takie tomiszcze?
No właśnie, jest.
Czy to jest tego warte?
Wierzę, czego jest warte. Jest warte dlatego, że przez bardzo długi czas, nie jestem pewna, czy w tym momencie jeszcze, ale ta książka była uznawana za drugą najważniejszą powieść w Ameryce, zaraz po Biblii. Więc jeżeli ktoś chce poznać literaturę taką prawdziwie amerykańską, to wydaje mi się, że warto się jej przyjrzeć. Szczególnie, że fabularnie wydaje mi się całkiem ciekawa. To znaczy, to nie jest literatura najwyższych lotów, bo Rand nie miała nadzwyczaj lekkiego i przyjemnego pióra, ale ona po prostu chciała pokazać swoją filozofię i to było jakby jej kluczem. Ale mówię, sama historia nie jest całkiem nieźle skonstruowana. Generalnie chodzi w niej o to, że mamy główną bohaterkę, która jest jest kimś ważnym w towarzystwie zajmującym się budową torów kolejowych i zajmującym się tym po prostu. I ona postanawia zbudować bardzo istotną linię kolejową, która pozwoli Stanom funkcjonować, rozwijać gospodarkę. Zaczyna rozmawiać o tym z człowiekiem, który wynalazł jakiś niezwykły stop metali, który po prostu na to pozwoli. Tylko problem polega na tym, że zaczynają znikać specjaliści, którzy się tym zajmują. I wszystko zaczyna się sypać. Cała struktura gospodarcza Stanów Zjednoczonych powoli znika po prostu. I główna bohaterka stara się rozwiązać zagadkę, dlaczego tak się dzieje i kto sprawia, że tych specjalistów brakuje. Więc fabularnie mamy to troszeczkę kryminał, trochę thriller, trochę taką powieść, powiedzmy, gospodarczą, która naprawdę przedstawia bardzo dobrze tą filozofię. I jedyne takie dwa zarzuty, jakie ja do niej mam, to po pierwsze to, że ci główni bohaterowie to są takie figury, które te postacie nie są prawdziwymi charakterami, tylko właśnie figurami postaci z jej filozofii, jak ona to widzi. A po drugie, wątek romansowy, który ona tutaj wyrzuciła, wypada moim zdaniem strasznie źle, bo Rand zdecydowanie nie była romantyczką i to w tej powieści widać. Ale tak poza tym, no to jest naprawdę warta poznania powieść.
Czy bez podstaw filozofii, którą stworzyła autorka, można sięgnąć po tę książkę, czy lepiej jest zapoznać się wcześniej tymi zagadnieniami?
Wiesz co, zależy jak na to patrzeć. Ja czytając Atlas zbuntowany, byłam już po jej zbiorze esejów Cnota egoizmu. I więc ja to też troszeczkę inaczej odbierałam, bo ja byłam bardziej świadomym odbiorcą. Ale Rand pisała te książki też po to, żebyś ty jako czytelnik właśnie mogła poznać jej filozofię. Więc teoretycznie możesz najpierw sięgnąć spokojnie po tę książkę, tylko chodzi o to, żebyś się nie zraziła, no nie? Bo to nie jest najlżejsza lektura pod słońcem, jakby nie patrzeć.
A teraz chyba dojdziemy do krótkiej przerwy i wrócimy za chwilę.
Oczywiście.
Normal. domo. Po prostu super zabawa.
No dobrze, no to dalej jesteśmy w temacie amerykańskim.
Ale może tak troszeczkę odejdziemy od literatury stricte amerykańskiej, bo przygotowałam dzisiaj w ramach takiego rozluźnienia po dość ciężkich książkach. Mieliśmy jednak niezbyt łatwe tematy. Rasizm, Bob Dylan, który też poruszał dość mocne tematy. A Jakub Ćwiek, o którym zaraz wam powiem więcej, jednak nie słynie z ciężkości swoich utworów, raczej tworzy rzeczy lekkie i przyjemne.
I nie słynie jako autor literatury amerykańskiej.
No to zdecydowanie.
Nie, on jeszcze jest nasz Polski.
Tak, nasz Polak. Może opowiem wam historię w ogóle, jak ta książka powstała. Jakub Ćwiek razem ze swoimi kilkoma tam znajomymi wyjechał do Stanów, aby napisać książkę Przez Stany Pop Świadomości. I w międzyczasie zainspirował się Stanami na tyle, że zaczął pisać opowiadania. I napisał 12 opowiadań o właśnie Stanach Zjednoczonych, o ich popkulturze, o zwyczajach, które tam panują. I właśnie to są takie drobinki nieśmiertelności, tak? 12 niezbyt długich opowiadań, które są lekkie, przyjemne. I na przykład porusza tam takie tematy jak Halloween. I na przykład mogę wam zdradzić, że możemy się dowiedzieć takich ciekawostek, jak na przykład to, że w Stanach, jeżeli nie ozdobicie domu, bo się na Halloween,
to psikus.
Nie, to może oznaczać, że jesteście osobami karanymi w przeszłości za przestępstwa seksualne. Bo osoby, które zostały tak ukarane, mają zakaz ozdabiania swojego domu na Halloween. Prawny no, zakaz. Więc na przykład tego typu ciekawostek możecie się z niej dowiedzieć. Poza tym na przykład poruszę takie tematy jak podróż papieża do Stanów. Także myślę, że to jest fajna lektura dla tych, którzy chcą o Stanach poczytać, a nie chcą się zmęczyć, tak po prostu.
Ale Ćwiek tam był długo w Stanach?
Jakoś... Wiesz co, wtedy byli chyba, nie chcę ci skłamać, bo nie pamiętam ile byli dokładnie, ale nie byli tam zbyt długo, ale Ćwiek jeździ regularnie do Stanów, bo z tego co wiem już od kilku lat chyba cały lipiec spędza w Stanach, bo tam jest dość duży konwent.
To te opowiadania były pisane na przestrzeni lat, tak?
Z tego co wiem, nie, on nie napisał akurat podczas tej konkretnej podróży, ale on popkulturą i ogólnie Stanami jest bardzo zainteresowany.
Dobrze, ale no Stany, ale powróćmy trochę do naszego podwórka, a konkretnie do tego, co nam tu się będzie działo w nadchodzącym tygodniu w Trójmieście, ponieważ już nasze promocje książkowe się skończyły z tego, co polecamy i będziemy polecać wydarzenia. I tak, 28 lutego, czyli już w tę środę o godzinie 18 w Europejskim Centrum Solidarności, to jest oczywiście przy Placu Solidarności, odbędzie się spotkanie z Ann Applebaum, która będzie mówić o swojej najnowszej książce Czerwony Głód, która jest historią właśnie Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 30.
28 lutego również w środę o godzinie 18, tym razem w Bibliotece Oliwskiej, odbędzie się spotkanie z Iloną Wiśniewską, autorką książki Hen na północy Norwegii. Książka, która opowiada o życiu w jednym z najmroźniejszych miejsc na świecie.
I o tej książce też mówiliśmy kiedyś w raporcie.
Więc z pewnością, skoro my mówiliśmy w raporcie, to warto się tam wybrać.
Tak, oczywiście. A 1 marca, w czwartek, o godzinie 17.30 w Filii Gdańskiej, to jest na ulicy Marieckiej, odbędzie się spotkanie z Arturem Nowaczewskim, autorem Hostelu Nomadów, książki opowiadającej o jego pieszych wędrówkach po Bułgarii. Oczywiście o tej książce też już mówiliśmy w raporcie, patrz o dziwo.
To jest... O proszę, tam też warto się wybrać.
Tak.
Także 1 marca, także w czwartek, tylko tym razem o godzinie 18.30 w Bibliotece z Pasją w Gdyni, która znajduje się przy Alei Zwycięstwa, odbędzie się spotkanie z Dorotą Masłowską, która będzie czytać fragmenty swoich niepublikowanych wcześniej tekstów.
Z Dorotą Masłowską będzie można się spotkać również 2 marca w piątek o godzinie 17.30, tym razem w Bibliotece Manhattan przy Alei Grunwaldzkiej. Z pisarką, z felietonistką, autorką sztuk teatralnych będzie można się spotkać w ramach 6. urodzin Biblioteki Manhattan.
Tak, a też 2 marca, tyle że o 18.00 w Bibliotece pod Żółwiem, to jest na ulicy Świętego Ducha oczywiście, odbędzie się spotkanie z Tomaszem Gałązką, który jest tłumaczem książki Elegia dla widoków J.D. Vance'a. Mam nadzieję, że tak się czyta to nazwisko. Jeżeli nie, no to na spotkaniu na pewno tłumacz rozwieje wszelkie wątpliwości, jak czyta się nazwisko autora. My tymczasem wam bardzo dziękujemy. Jakub Pruźniak,
Katarzyna Grzyb,
Aleksandra Brzezińska.
I do usłyszenia za tydzień.
Raport literacki.